Jeżeli widz, oglądając naszą pracę, nie jest w stanie powiedzieć, że coś jest dodane albo że coś nie pasuje, no to jesteśmy już w domu.
Bo ja pamiętam, jak pierwszy raz jeszcze w sumie dzieciaka, jak się bawiłem gdzieś tam 3D, to jak ojciec zobaczył przez ramię, co ja robię, to potem powiedział, no ty tam tylko klikasz i się generuje ten obrazek.
Trzeba też się przyzwyczaić do tego, że nigdy praktycznie ujęcie, które zrobimy, nie przychodzi za pierwszym razem. Nawet najbardziej wyrafinowane efekty specjalne nie zastąpią po prostu dobrej fabuły. I now render this final solution.
No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is. Słuchajcie, kolejny odcinek podcastu Life After Render. Tu rozmawiamy na tematy dotyczące pracy w postprodukcji wideo, o montażu i programach, ale też o teorii, projektach i doświadczeniu. Czasem również zagłębiamy się w świat wizualnych efektów, 3D, AI i wszystkiego, co pojawia się w zasięgu naszego timeline'u.
Gościmy również ciekawe osoby z branży, które opowiedzą nam o swoich początkach w produkcji i postprodukcji wideo, źródłach inspiracji oraz wyzwaniach, jakie przed nimi stają. Ponadto, jak sugeruje nazwa podcastu, poruszamy też inne tematy życiowe, czyli jak spędzamy czas wolny, czym się zająć, dopóki trwa render i co zrobić, kiedy już się skończył.
Nazywam się Jewgen, jestem montażystą, filmowcem i na co dzień zajmuję się szeroko pojętą postprodukcją.
A ja nazywam się Piotrek i również zajmuję się montażem, grafiką 3D i VFX-ami. Mamy nadzieję, że podcast będzie ciekawy tak dla już pracujących w branży, jak i dla tych, którzy dopiero zaczynają.
Podcast można znaleźć na Spotify, Apple i Google Podcast oraz na YouTubie, na kanale Life After Render. Dołączajcie do nas i zaczynamy!
Cześć i witajcie w kolejnym odcinku podcastu Life After Render. Najbardziej nieregularny podcast na terenach internetu. Jestem ja, jest Piotrek i dzisiaj do naszej rozmowy zaprosiliśmy Lecha. Cześć Lechu.
Cześć Piotr, cześć.
Lech Gruszewski jest w głównej mierze artystą kompozycingu. Dobrze mówię?
Tak, na co dzień współpracuję z wrocławską wytwórnią filmów fabularnych. I pracuję tam jako digital kompozytor. No, polskie tłumaczenie to jest cyfrowy kompozytor, co się może kojarzyć
no właśnie
z tworzeniem muzyki, ale to jest oczywiście błędne założenie.
Chociaż ja się od razu zapytam, słuchaj, ale to faktycznie funkcjonuje w języku polskim? Używa się tego polskiej wersji?
No, rzadko,
chyba,
tak?
Chyba bardziej kompo, taka skrócona wersja, tak, jako kompo, tak, taka z angielskiego.
Bardziej kompo od kompozycji jakby obrazu, coś takiego, tak?
Z tego, co kojarzę, to też podejrzałem sobie na internetach, to byłeś zaangażowany w produkcję takich filmów jak Chłopi, Broad Peak, Republika Dzieci, czy też serialu Emigracja XD.
Tak. Dobrze podglądałeś.
Coś tam kojarzyłem też sam. No i osobiście też poznaliśmy się przy okazji współpracy na kilku projektach.
Tak,
na Expo. No i ostatecznie również razem w trójkę z Piotkiem jakiś czas temu pracowaliśmy nad jednym małym pewnym konceptem. Także w sumie znamy się jakoś tam.
Mieliśmy już styczność.
Tak. No dobra, no to może na wstępie... Kilka słów, jak życie cię doprowadziło do
obecnego stanu, tak?
Tak. I co było powodem, że związałeś się z VFX-ami?
No to musimy się cofnąć do gdzieś czasów podstawówki.
No to lecimy.
No, ogólnie to ja jestem już dziadersem i pamiętam te czasy, kiedy dopiero komputery osobiste wchodziły pod strzechy, tak? I to było coś wow, że Commodore... Spektrum i na wypasie Atari wylądowało pod chatą, no, w chacie i można było łupić i grać. No, zaczynało się oczywiście od gier. I pamiętam na wakacjach przyjeżdżała pod pawilon buda, taka po prostu buda, przyczepa duża, w której były automaty do gier. I tam było chyba ich z 20 automatów do gier. Siedziałem tam całe wakacje, tak samo jak moi koledzy z osiedla i łupiliśmy w te gierki i tam była super grafika. No, tam była grafika, która przewyższała tego wszystkie komputery osobiste. I pamiętam moje, do dziś moje marzenie z dzieciństwa, żeby komputery osobiste miały taką grafikę, żeby dało się przenieść zdjęcie na monitor. No i... Co teraz mamy?
No tak.
Może mi się spełniło, więc wtedy to oczywiście były tylko piksele, tak? To były piksele pixel art przede wszystkim. I jakieś proste grafiki, no a teraz już mamy praktycznie fotorealizm. No i łaziłem na te automaty do gier. Chodziłem też po kumplach grać na Amidze, bo miałem Spektruma. I w końcu ojciec się nade mną zlitował i kupił mi pierwszego peceta, tak? I tam już na PC to już był wypas, już wchodziły pierwsze Doomy, które były rewolucją na tamte czasy w świecie gamingu. Pojawiały się już pierwsze programy graficzne, skanery, no i zaczęły się pierwsze fotomontaże, tak? Pamiętam, że moim pierwszym fotomontażem to było zrobienie, włożenie twarzy mojej wychowawczyni z podstawówki, jakąś tam wojowniczkę z gier RPG. I później bydruk wylądował gdzieś tam na gablocie w korytarzu szkolnym, no i była radocha, tak?
Ale to czekaj, to już na PC-cie robiłeś, czy jeszcze na Amidze?
Tak, to już na PC-cie. To już był ten etap PC-towy, tak? Bo i pamiętam, że ten skaner był pierwszy. To był taki skaner ręczny, on miał taki wałek i się ciągnęło tym skanerem po prostu po zdjęciu, tak? Więc no to naprawdę prehistoryczne czasy.
A właśnie tak jak powiedziałeś, fotomontaż, właśnie dobre słowo, to zapomniałem, że właściwie to compositing można w pewnej mierze nazwać takim fotomontażem, tylko że w ruchu, nie? Dla wideo.
Dokładnie tak, to ma bardzo dużo wspólnego z fotomontażem, tylko sprawa się właśnie komplikuje, że wchodzi nam ten ruch, bo no, przy fotomontażu klasycznym,
statyczny.
Tak, na zdjęciach no, nic się nie rusza, no i o tyle jest sprawa prosta, tak, że tam po prostu manipulujemy sobie tam maskami, dodajemy jakiś gradnik kolorów, nie martwimy się, że tam postacie nam zasłaniają, jakieś rzeczy się ruszają i tak dalej, tak. Że szwęki są kamery.
Zmiana perspektywy i tak dalej.
Tak, no i wtedy już wchodzą dodatkowe narzędzia, które są już tam potrzebne, czyli trackingi, rotoskopingi, tak. I sprawa się komplikuje.
No do tego jeszcze o narzędziach jeszcze chciałbym chwilę wspomnieć później, ale no i dobra, i co? I zrobiłeś sobie dodatkowo i pewnie wyrobiłeś dodatkową ocenę w szkole z wydrukiem.
No, mam nadzieję, że wychowawczyni była zadowolona.
Tak.
Czyli można powiedzieć, że to był twój pierwszy projekt, tak? Związany z compositingiem.
Tak, pierwszy projekt pokazany publicznie. Ogólnie to jestem samoukiem. Już w szkole średniej wiedziałem, czym chcę się zajmować i w tym kierunku już szedłem. I w tamtych czasach nie było jeszcze takiej uczelni, która by szkoliła w grafice komputerowej, tak? Ale znalazłem we Wrocławiu już studium reklamy o profilu grafiki komputerowej. I tam przez 2 lata udało mi się zdobyć warsztat w tych podstawowych programach graficznych ze stajni Adobe. Czyli tam był Photoshop, Illustrator, też troszeczkę Aftera, a nawet był skład publikacji, taki InDesign. Czyli było takie przygotowanie podstawowe do grafiki komputerowej. Jakby, tak? W planach jeszcze miałem ASP, no ale niestety już wpadłem w wir pracy i musiałem już wybierać albo nauka, albo no, zarabianie na ten kieliszek chleba, tak? No i jednak praca wygrała, no ale to może nawet dobrze, bo zdobyłem dosyć szybko doświadczenie. No i tak się włóczyłem po tych agencjach reklamowych, jakieś zlecenia i tak dalej.
Ale był mnie ciekawi, a jak się wkręciłeś pierwszy raz właśnie w tą pracę zarobkową?
To była też taka dziwna sytuacja, bo po skończeniu szkoły, dwa tygodnie szukałem pracy i zostałem zaproszony na rozmowę do firmy, która prowadziła kursy grafiki komputerowej. I tam była rozmowa kwalifikacyjna, która polegała na zrobieniu serduszka z kółka w Illustratorze. Więc poszło szybko. Jest pan pierwszą osobą, która zrobiła szybko kółko z serduszka, ma pan tą pracę. No i tak już wkręciłem się.
To dopiero zadania testowe były.
Tak,
co?
Tak. I tak kręciłem się, no, prowadzenie kursów przez jakieś parę lat. Później to były agencje już reklamowe. Oczywiście równolegle robiłem jakieś tam zlecenia prywatnie. No ale zawsze mnie ciągnęło do filmu, tak? Do filmu i do efektów specjalnych. I tak od około 7 lat obecnie pracuję w postprodukcji filmowej.
Może byś powiedział jakoś tak wkrótce ogólnie, czym jest kompo, czym jest compositing?
No ogólnie kompo, tak bardzo ogólnie, to jest łączenie ze sobą obrazów z różnych źródeł, gdzie bazą jest materiał filmowy z planu filmowego, do którego dodajemy specjalne efekty wykreowane w CGI lub nagrane gdzieś w osobnym ujęciu, na przykład jakieś dymy, wybuchy, ognie i tym podobne. No i zadaniem kompozytora cyfrowego musi być połączenie tych obrazów ze sobą, tak żeby on był spójny i widz nie wiedział, co jest dodane. No i wtedy to jest sukces, tak? Jeżeli widz, oglądając naszą pracę, nie jest w stanie powiedzieć, że coś jest dodane albo że coś nie pasuje, no to jesteśmy już w domu. Oko ludzkie jest bardzo wyczulone na jakieś tam odchyły, drobne zmiany i to od razu widać. Nawet jeżeli nie wiemy, co konkretnie jest w obrazie, który oglądamy nie tak, to wiemy, że coś tam jest, że coś tam nam nie pasuje i nie kupujemy wtedy tego obrazka. I naszym zadaniem jest przepchanie tego obrazka, tak żeby widz wciągnął się w fabułę, nie zwracał uwagi, że coś jest dodane i mógł przyjąć ten obraz i go kupić po prostu, tak?
No tak, bo to jest tak, że często dużo rzeczy widzimy na co dzień w życiu i później to nie wiemy co, ale coś jest nie tak, nie?
Tak, takim przykładem jest Hobbit Petera Jacksona, gdzie on chyba... zrobił go w 60 klatkach na sekundę, tak?
Tak,
i tam było taki dysonans, że jak na początku go oglądaliśmy w tych 60 klatkach, to coś się wydawało, że jest nie tak. Nie było tego motion blura, obraz był jakby teatralny, tak? No i po pewnym czasie się oko do tego przyzwyczai, ale już wiemy na początku, że coś tam nie pasuje, tak?
Ale to tutaj chyba też dochodzi do tego, że to o czym mówisz, że my jako widzowie przyzwyczailiśmy się do tych 24 klatek około, nie?
Tak,
i
tak.
Że jak widzimy materiał, który jest w tych już 60 klatkach, bo wiem, że Michael Mann chyba też się bawił akurat z tym, to coś nam rzeczywiście nie gra. Ale to jest odbiór całości, nie? Natomiast nie do końca też, nie samego kompozytingu, bo to też jest troszeczkę inna sprawa w tym momencie.
Tak, tylko to jest taki przykład, że no, reagujemy na ten obraz bardzo szybko, że wyłapujemy zmiany i gdy nam coś tam nie pasuje w tym obrazie. Oczywiście 80% naszej pracy to tak naprawdę jest czyszczenie elementów z kadru, tych rzeczy, które tam nie powinny się znaleźć. Czyli na przykład na planie gdzieś została gdzieś ekipa pomiędzy drzewami, tak? Więc musimy ją wyczyścić, jakieś mikrofony nam się wkradają w kadr, linki kaskaderów. Kiedyś, pamiętam parę lat temu, chyba była taka głośna afera, że w grze o Tron wkradł się na plan kubek z logiem.
Kubeczek ze Starbucksa.
Tak, ze znanej sieci kawy. I myślę, że to nie był przypadek. To musiała być kryptoreklama, bo ten materiał z doświadczenia wiem, że jest tyle razy oglądany.
No właśnie, też mi się wydaje, że tak, nie mogło to po prostu przejść tyle rewizji.
Małe szanse. Jeszcze jeżeli to logo było naprawdę widoczne, to bardzo małe szanse, że to przez przypadek zostało niewyłapane, tak?
Więc bardzo, jest... bardzo, bardzo gruba ta kampania reklamowa.
No i do tej pory o tym rozmawiamy, więc tak, kampania była skuteczna.
Tak, właśnie chyba zadziałało, nie? Takie pytanie, skoro często zajmujemy się takimi rzeczami nie do końca oczywistymi, czy zdarzało ci się tłumaczyć znajomym, rodzinie, czym się zajmujesz właściwie?
Tak.
Zwłaszcza tam, nie wiem, na jakichś początkowych okresach, tak, kiedy...
Tak, ale ograniczałem się do jednego zdania. Mówiłem, że pracuję w filmie, w postprodukcji i nie wchodziłem w te tajniki techniczne, żeby po prostu nie zanudzić rodziny i ich nie uśpić, tak? Bo jak już się wchodził w te szczegóły, to już dla laika to już jest coś, co może go uśpić, tak?
No tak, albo to jest tak, że w filmie, nie? Widzisz tam jest zamek.
To
tam jest taki zamek. No tam tak. Właśnie tam tego nie było zamku, tak?
Ale faktycznie rozumieją to, co robisz? Bo ja pamiętam, jak pierwszy raz jeszcze w sumie dzieciaka, jak się bawiłem gdzieś tam 3D, to jak ojciec zobaczył przez ramię, co ja robię, to potem powiedział, no ty tam tylko klikasz i się generuje ten obrazek, to co ty tam robisz, co pracujesz?
No właśnie, ja nie wiem, podejrzewam, że oni myślą, że siedzę przy komputerze i tylko gram cały czas, więc... Tak, ale mam nadzieję, że jednak wiedzą, co robię.
Słuchaj, bo ty poza filmami pracowałeś też przy serialach, tak? Jak dobrze widziałem.
Tak. Też przy serialach.
Mam takie pytanie w takim razie. Czy jest różnica w podejściu do pracy nad filmem a serialem, jeśli chodzi o compositing?
Raczej nie. Różnica jest bardzo mała, bo... Ja dostaję już ujęcie, czyli ja nie siedzę na planie, supervisor siedzi na planie filmowym i pilnuje, żeby do nas, do działu postprodukcji trafiło jak najmniej materiału, czyli te właśnie rzeczy, które się pojawiają w kadrze przez przypadek, żeby one się tam nie pojawiały, tak? Czyli tam supervisor jest, mówi jeszcze raz, tam ktoś wlazł w kadr, jeszcze raz to robimy, żeby postprodukcji nie dawać więcej roboty, tak? To z punktu widzenia mojego, czy to jest serial, czy to jest fabuła, to jest to samo, bo dostajemy ujęcia do zrobienia i tyle. Tak?
A widzisz też taką różnicę, bo powiedzmy też mówimy o budżetach często, nie? Filmy mają większe budżety niż w sumie seriale mogą przeznaczyć na odcinek. Czy robi tobie to różnicę, czy to w sumie wychodzi na jedno tak naprawdę i...
Ja bym dodał do tego jeszcze jakiś kontekst czasu. Wydaje mi się, że nie wiem, chyba film, a serial to też jakoś czasowo inaczej może być ustawione i połączone też z tym budżetem.
No deadline'y są różne. Ja pracuję oprócz w wytwórni tutaj, również jako freelancer. I jak jest deadline, no to jest deadline, tak? Przeważnie jest tak, że jakieś studia postprodukcyjne zgłaszają się do mnie, gdy po prostu się nie wyrabiają, tak? Gdy po prostu mają tak zapchane terminy, że ich wewnętrzni ludzie, którzy pracują nad projektem, nie dają już rady i wtedy to spływa ta nadwyżka jakby do mnie. No niestety deadline jest święty, tak? No, trzeba siedzieć, jest się przykuty do tego fotela. No, ale na całe szczęście te interwały, te przerwy między projektami czasami są dosyć duże, że można się zregenerować i przygotować pod kolejny projekt.
Czyli bierzesz jeden projekt, czy robisz kilka projektów na raz?
No staram się, żeby nie było to więcej niż dwa, bo naprawdę więcej to już fizycznie ciężko.
Masz coś ostatnio czym się podzielić? Co do takiego, coś pracujesz, czy
pracowałeś?
Teraz
pracujemy nad Dziadku Wiejemy Olgi Hajdas.
Kojarzę.
Tak. W wytwórni też były chyba zdjęcia do tego. Ogólnie wytwórnia jest tylko producentem tego filmu, dlatego to też trafiło do nas. I teraz naszym głównym zadaniem, które dostaliśmy tam do wykonania, to jest zrobić z jeziora morze. Czyli tam ujęcia były kręcone nad jeziorkiem. Jest po prostu linia horyzontu, na którą coś jest, tak? A my po prostu musimy się pozbyć tej linii horyzontu, zrobić bezkresne morze, dorobić w niektórych ujęciach plażę. No i teraz jesteśmy na etapie wyboru, zastanawiania się nad wyborem konkretnego narzędzia, żeby zrobić to szybko i sprawnie, no bo deadline wiadomo, krótki, bo w maju już ma być premiera. I teraz testuję Unreala. No to jest też taki ciekawy postęp, że coraz częściej się stosuje silniki z gier komputerowych w postprodukcji filmowej, żeby przyspieszyć po prostu proces pracy, bo tam render jest w czasie rzeczywistym, więc wypuścić coś, co już tam zrobiliśmy, no to jest parę sekund, tak, tam minuta.
Ale czy aż tak, bo ja jakby znam trochę temat, ale wydaje mi się, że nawet jak renderujesz w jakichś lepszych tam jakościach niby z tego real time, no to i tak chwilę to trwa. No jakby jak taki render wideo po prostu.
Tak, nie? No ale jest szybciej niż render 3D.
No tak, tak, no wiadomo.
To na pewno.
Różnica nawet godziny czy dwie godziny niż 3 dni, nie? Coś w tym stylu.
Tak, ta jakość jeszcze nie jest na tyle dobra, żeby używać tego Unreala w takich bliskich planach, tak? Bo jednak to widać, że jest bardzo CGI, że ten obraz jest bardzo sztuczny, ale już jakieś tła, krajobrazy z dalszego planu jak najbardziej można wykorzystywać.
Było fajnie, że nawiązałeś do tych narzędzi i chciałbym, żebyś może tak podzielił się generalnie, jakie są główne narzędzia jako artysty kompo, takie na co?
Te, z których ty korzystasz?
No tak, ja pracuję w Nuke'u. Nuke jest takim standardem jakby w branży. No jest kombajnem wielozadaniowym. Praktycznie wszystko się da zrobić w tym Nuke'u. Nuke w przeciwieństwie na przykład do Aftera jest oparty na Node'ach. Node jest to troszeczkę inna filozofia składania wszystkiego w całość. To są po prostu jakby bloki, które łączy się liniami, tak? Plus jest taki, że jest to przejrzysty system, czyli jeżeli wrócimy po miesiącu do naszego projektu, to szybko w Node'ach się odnajdziemy i znajdziemy fragment, który nas interesuje. No pod warunkiem, że nie robimy jakiejś kosmicznej pajęczyny, tak?
Bo mamy jakiś porządek też mimo wszystko ułożenia tych tego drzewka. No,
tak, i zalecam robić ten porządek już na etapie pracy, bo czasami to jest jakaś tam kreacja i łączymy szybko, żeby przetestować i zostaje tam bałagan. Ale ja już się nauczyłem, żeby to porządkować i trzymać.
A tym bardziej jak dostajesz od kogoś, albo musisz to przekazać.
Dokładnie tak, więc są czasami takie sytuacje, że ktoś za nas musi skończyć projekt i otwiera nasz skrypt i jest nam wtedy bardzo wdzięczny, jak widzi, że wszystko jest ułożone, tak?
A słuchaj, a ile zajęło ci się wyuczenie właśnie, czy utrzymywania tego porządku, bo to wcale nie jest takie łatwe.
Nie jest. Życie mnie nauczyło, żeby jednak ten porządek trzymać, tak? Bo prędzej czy później nadchodzi ten moment, gdy nawet ty sam otwierasz po kimś pliki i widzisz, z czym to się je, tak? Jeżeli tego porządku nie trzymamy. Więc warto porządkować te skrypty. Używam też After Effects'a, chociaż teraz już troszeczkę mniej, ale w After Effects'ie też da się zrobić bardzo dużo rzeczy. Tam jest system warstwowy, tak? Czyli wyobraźmy sobie stary projektor lampowy, na którym są ułożone folie jedna na drugą i ta na samej górze folia, tak, zasłania te, które są na dole i tak się tworzy stos warstw, tak? No i tak działają wszystkie programy praktycznie ze stajni Adobe, tak? I Photoshop ma warstwy, i After ma warstwy, no Illustrator ma warstwy, tak?
To się mnie zapytam, bo zaczynałeś od Adobe'a?
Tak.
Właśnie.
Czyli od tego systemu warstwowego, tak?
Tak.
I słuchaj, miałeś problem z przejściem na Node, bo pytam też z doświadczenia, bo wiem, że ja mam na przykład.
Tak.
Przyzwyczajenie warstwowe jednak jest ciężko wyplenić trochę, jak się już z tym zaczynało.
Tak, bo zostają jakieś tam przyzwyczajenia, prawda, ze starego systemu i przejście zawsze na coś nowego, no to jest ten próg taki trudności troszeczkę zwiększony. Ale gdy się już widzi te zalety tego systemu, to się szybko do niego przekonuje, tak? Czyli najgorzej jest zacząć, tak? No i chyba każdy miał takie problemy. Jeżeli ktoś przychodził z warstw na Node'y, to widział, że to jest zupełnie inna filozofia, inaczej te rzeczy się łączy. Aczkolwiek ja staram się w Node'ach ustawiać te merge, wszystkie te łączenia tych obrazków ze sobą w jeden jakby rdzeń z góry na dół, tak? Podobnie jak w warstwach i to mi chyba pomogło jakby to przejście z warstw na Node'y.
No bo to też fajnie jest właśnie wizualnie, że ty otwierasz, chodzi mi o na przykład Nuke, nie? Że otwierasz i widzisz jakby całą właściwie strukturę projektu, a otwierasz After i no mimo tego, że widzisz jakieś składniki projektu, no to musisz przyklikać się czasem przez
tak, sekwencję. Tak, w Afterze, no w Afterze jest większy problem, jeżeli otrzymujemy pliki po kimś, bo no, tam no, nie widać tej całej struktury, trzeba się przekopać, szczególnie jak są jeszcze kompozycje zagieżdżone w kompozycjach. Tak,
no, tak, wtedy... tak.
No to no wtedy jest już to problemem, tak?
Zresztą niektórzy też mogą w różny sposób podchodzić do rozwiązywania problemów i dostajesz ten projekt, nie, a został zrobiony troszeczkę z innym mindsetem.
Tak, to jest też taki właśnie problem, jak otwiera się jakiś projekt, to czasami trzeba wejść w jego ścieżkę rozumowania, tak? I to jest zupełnie widać, że to nie robiłem ja, to robi ktoś inny, jest zupełnie inne podejście do problemu i inaczej rozwiązywane niektóre rzeczy i tak dalej, więc... To są przygody też.
No właśnie, a odnośnie podejścia do problemu, czy masz jakieś przyspieszacze do pracy w ogóle? Czy odkrywałeś dla siebie ostatnio?
Tak, pojawiły się już takie rozwiązania jak uczenia maszynowego. I też w Nuku są Gizma, jest CopyCat, jest właśnie nowe. Po prostu można wyszkolić Nuka do jakichś powtarzalnych rzeczy i on postara się zrobić to za nas. No, najbardziej jest to przydatne w rotoscopingu, czyli do tej pory rotoscoping polegał na trakowaniu postaci i ręcznym, żmudnym obrysowaniu jej krzywymi Beziera. Tak? Teraz można się posłużyć gizmem, które za nas jakby wytnie tą postać z tła. I nie będziemy musieli rotoskopować, tak? I tam jest po prostu, są już skrypty, które są przeszkolone na po prostu postaciach ludzkich i algorytm wie, gdzie jest ręka, gdzie jest noga i stara się po prostu za nas wykonać tą robotę.
Na wyjściu masz już takie gotowe jakby warstwy,
mam maskę,
które możesz maskę, którą możesz pracować, nie musisz generalnie dopracowywać poprawę.
Czasami się zdarza. Nie ma nic idealnego, ale to się rozwija, tak? Teraz jak oglądam niektóre rzeczy w sieci, to są już takie skrypty, które podziwiam, bo są w stanie wyciąć nam ładnie, nałożyć maskę na osobę, która jest w ruchu, jest motion blur, wszystko jest rozmyte. A ona nie gubi tej postaci i gdzieś tam nawet też omija drzewa, tak? I inne przeszkody, ale tego jeszcze nie testowałem, więc...
Słuchaj, bo rozmawiamy teraz o AI, nie? I no, przez ostatni rok, dwa AI dość mocno namieszało w naszej branży zwłaszcza. Wielu ludzi patrzy na tą technologię też z pewną obawą. Jak ty się na to zapatrujesz?
No obecnie nie widzę żadnego zagrożenia, czyli obecnie to jest na etapie, że może nam pomóc w pracy, czyli będzie po prostu kolejne narzędzie do wykorzystania, żeby przyspieszyć tą pracę. Testowałem Midjourney, żeby wygenerować, potrzebowaliśmy do jakiegoś projektu, chyba do jakiejś bajki, małpę, która była pokryta cała w błocie, tak? Mieliśmy tą małpę nagraną, znaczy była tam statyczna klatka, napisałem prompta, że chcę, żeby ta małpa była cała pokryta w błocie, żeby wyglądała aż taki blob, tak? No niestety głównym zarzutem ogólnie do AI mam to, że nie mam kontroli, tak? Wpisałem tego prompta, no i wypluł mi po prostu obrazek, który no, nie spełnia moich oczekiwań, że albo małpa nie była pokryta tym błotem, albo była za mało pokryta tym błotem, gdzie tylko skóra była brązowa, a mnie interesował blob, tak? Takich, żeby ona była całkiem pokryta, żeby kształt tej mapy nawet zniknął. No nie udało się, tak? Ale obrazki wychodziły ładne, tak? Obrazki były ładne.
No właśnie, to chyba też fajnie pomaga w pracy, nie wiem, zrobić, jeżeli robisz jakiś clean-up, czy gdzieś kawałek tła dorysować, tak to samo jak w Photoshopie ten extension działa, że można sobie dorysować. Nie wiem, na ile to używasz u siebie jakby tak.
Znaczy, obecnie widzę zastosowanie do generowania jakichś teł, tak? Do tła, do krajobrazu. To tak, to i oczywiście to też wymaga później doszlifowania, bo
no tak.
Dopóki widzimy, że to stworzyło AI, no to nie da się tego użyć. To musimy, tam są błędy, szczególnie w detalach, tam te linie jakieś są jakieś pozakrzywiane, nierówne I ja to widzę. Tak? Ale po wyczyszczeniu tego jak najbardziej można użyć do jakiegoś tła. Testowałem też któryś silnik do animacji, ale już nie pamiętam który, bo jest już ich tyle na rynku.
No kilku, tak, są kilku właśnie. No, ja ostatnio pracuję w tym kierunku aktywniej. Mhm. I no powiem ci, że tak dość na bieżąco śledzę jakieś takie update'y i wygląda to coraz lepiej, aczkolwiek dosłownie dzień czy dwa temu wyszło update też na jednym z generatorów, gdzie przez prompt w dość prostym jakby, że tak powiem, języku możesz po prostu kierować ruchem kamery. Nie, że po prostu kamera pan left, tylko że taki ruch, że na przykład, nie wiem, z trackingu samochodu wjeżdżasz w okno innego samochodu, nie? Że takie ruchy kamery, gdzie są dość na planie, to są bardzo skomplikowane jakby rzeczy do zrobienia. Oczywiście jak to było zaprezentowane, tak zwany cherry pick, na ile tam iteracji poszło, żeby coś takiego wyszło.
No właśnie.
Aczkolwiek tak, aczkolwiek też jeszcze jakiś rok temu głównym zarzutem był ten brak kontroli i powiem ci, że po roku, gdzie jesteśmy, to jest duży progres. Tak samo jak i w obrazku, tym bardziej w obrazku, ale też i w wideo, nie? Że gdzie masz naprawdę już...
Tak, no właśnie jestem ciekaw, co będzie za rok, tak? Bo to jest tak, no, dziedzina, totalnie, która bardzo, bardzo szybko się rozwija, ale na dzień dzisiejszy no to widzę tylko zastosowanie w tych właśnie statycznych tłach. W animacji, jakiejś wolnej animacji, gdzie te ruchy są delikatne, to okej. Okay. Dla kolegi za butelkę ginu pamiętam ostatnio, ale ginu, który sam robił, więc to był bardzo drogocenny gin.
Okej.
Robiłem filmik taki krótki, promujący festiwal rockowy, który tam był koproducentem tego. Udało się, tak? Zrobił tam, była jakaś tam twarz, która otwiera i krzyczy, tak? I wrzuciłem to, nawet nie myślałem, prostego prompta, że otwórz twarz, coś takiego, nie? Zanimowało. Nie było to idealne, trzeba troszeczkę poprawiać, no ale dało się to wykorzystać, więc te zastosowania są coraz większe. Ale do szybkich ruchów, gdzie na przykład dwie postacie walczą ze sobą, no to się już wszystko kaszani, tak? No, na dzień dzisiejszy, no to już wychodzą horrorki.
Tak. Przy czym my cały czas mówimy tutaj o filmie, serialu, nie? Wspominam o tym dlatego, że w zeszłym roku chyba pojawiła się ta reklama Volvo bodajże, która niby została zrobiona 24
tak, było.
Godziny, wszystko na promptach.
Nie to widziałem.
Ona na pierwszy rzut oka wygląda naprawdę dobrze, więc wiesz, jakby ci gdzieś poleciała w telewizji, to byś nawet nie zauważył, że to jest AI dopiero za drugim, trzecim razem, kiedy rzeczywiście gdzieś te... Zresztą ujęcia też są na tyle szybkie, że to jest tam 2-3 sekundy. Jedzie auto tutaj przez jakiś las, czy
ten... Tak, ale to jest samochód.
Tak, to jest obiekt, to nie jest człowiek, nie? To nie jest postać.
Czyli dosyć prosty obiekt do obrobienia przez AI, tak?
Niby tak, ale w kontekście reklamy ostatnio widziałem też taki wpis, komentarz, że no fajnie, super, też kolejna reklama jakiegoś samochodu i że no super wygląda i w ogóle, że na production to by było miliony, a tu zrobione też tam w dwa dni czy coś, ale też dobry komentarz, mówię no dobra, ale słuchajcie, to jest samochód i znając rynek reklamowy i klienta, który chce ten samochód, żeby wyglądał dokładnie tak, a nie inaczej i żeby miał odbłysk taki i kolorek felgi tam taki, że spróbuj to zmienić jakby, nie? Dostań poprawkę, iterację i to zmień.
Jakby, no dokładnie, czyli brak kontroli.
I tu na razie tak, w tym momencie tu akurat jest mocna jakby jeszcze na razie ściana.
No dobra, słuchaj, mówiłeś o Nuke'u, mówiłeś o After Effectsie. Jeszcze używasz jakichś programów?
Osobiście, jeżeli chodzi o grafikę trójwymiarową, to używam Cinemy. To jeszcze pozostałość tego motion designu, który robiłem wcześniej. Jestem po prostu przyzwyczajony do Cinemy. No i mi wystarcza, tak? Mi wystarcza też do jakichś nawet prostych symulacji cząsteczkowych, bo jest tam dobry X-Particle, to jest zewnętrzny plugin,
A oni chyba zrobili jakieś swoje od jakiejś wersji niedawnej, tak, wodę, ten, czy, tak, czy tam ogień, coś tam zaczęli wprowadzać.
Tak, w tej najnowszej wersji już są rozwiązania już bezpośrednio w programie i to dosyć dobre. Do motion designu ok, do prostych rzeczy, które można wykorzystać w filmie, też można wykorzystać. Czy to jest takie jakby pośrednie między Houdinim a partiklami w After Effects, tak? Bo w After Effects też mamy partikle, ale one...
No tak, ale to...
Mało pracują w przestrzeni trójwymiarowej, tak? One nadają się też do jakichś też prostych rzeczy.
Znaczy no bez pluginów to raczej nie podchodź, nie?
Tak, czy tam jest Trapcode, taki najlepszy plugin w Afterze do tych właśnie symulacji cząsteczkowych, no ale one są ograniczone tam... Jak z tego co pamiętam, to nie można było zrobić dynamicznych tych partikli, żeby one się odbijały od jakiejś powierzchni, na przykład wsadzić tam trójwymiarową twarz, żeby od tej twarzy odbijało się coś i tak dalej. No.
Żeby taki collision był, tak?
Tak, że nie było tych kolizji. Okay. Może to zmienili, już nie wiem, więc nie będę wprowadzał błąd. A Cinema jest właśnie takim pośrednim narzędziem między tym Afterem a Houdini. No Houdini to już jest gruba armata, tak? Tam są już profesjonalne symulacje cząsteczkowe, destrukcje. No i tam i to jest bardzo fotorealistyczne, tak? Wszystkie te simki są na wysokim poziomie, tak?
I dalej potrzebujesz, żeby to dobrze płynnie działo, komputera rozmiarem z automat do gier.
Tak, no,
nic jednak się nie zmienia z grubsza.
No tak, no najlepiej jakąś farmę, tak?
Tak,
no. Ale no, kompozytor dostaje już jakby gotowy materiał, czyli to już jest działka od VFX-ów, od 3D człowieka, który robi te wszystkie symulacje i my dostajemy jakby obrazek już gotowy, który musimy połączyć właśnie z tym materiałem filmowym, tak? I to jest w idealnym świecie, tak? Czasami niestety musimy też sami to zrobić. Też w idealnym świecie dostajemy na przykład tracking 3D.
Kamera, jak działa kamera, jakby całe odwzorowanie sceny.
Tak, czyli dla laików, jeżeli mamy w ujęciu ruszającą się kamerę i żeby wstawić w ten obraz coś, co będzie pasowało do tego obrazka, no to musimy mieć dane tej kamery w przestrzeni trójwymiarowej, żeby móc umieścić tam obiekt, który chcemy dodać. No i żeby zrobić ten tracking 3D, no to już jest, nie jest takie proste, bo są oczywiście automaty, że wciska się jeden przycisk.
No w Nuku nawet jest w miarę taki automatyczny tracking.
Tak, ale... i modlimy się, żeby zadziałało, ale jak nie działa, no to wtedy już są problemy, znaczy, tak?
Tak, tak.
No wiem, że Blender też ma całkiem niezły nawet działający.
Tak, Cinema też ma, oczywiście też są jakieś tam aspekty techniczne dotyczące obiektywów, bo obiektyw zakrzywia nam obraz, tak? Zakrzywia nam obraz i trzeba w pierwszej kolejności odkrzywić ten obiektyw, zrobić tracka, wsadzić te elementy, które chcemy i z powrotem zakrzywić, żeby one pasowały do tego obrazu naszego źródłowego. Najgorsze są obiektywy anamorficzne, tak? Tak, bo one są oddychające, one mają, każdy jest indywidualny jakby. I no, trzeba zrobić na planie, to już zadanie supervisora, na planie siatkę, czyli filmujemy po prostu...
Grida tak, takiego, tak.
Grida, który... i ten grid służy nam później do odkrzywienia obrazu. I po tym gridzie widać, że są różne załamania w różnych miejscach tego obiektywu, tak? Więc to nie jest tylko sfera, tak?
Tak. I to później wrzuca się do programu, na przykład na bazie tego grida robi się ten undistortion, to wykrzywienie.
Dokładnie.
To ja zapytam, jak się takiego grida robi?
Kamerą po prostu, która jest używana na planie, trzeba nagrać siatkę w różnych odległościach, tak? Czyli na jakimś bliskim planie, dalej jakimś średnim i tak dalej. No i to powinno wystarczyć. Oczywiście nic nie działa spod palca i później są i tak potrzebne korekty tej kamery ręczne już, tak? Więc jeżeli coś się rozsypie przy trackingu i tak dalej, no to wtedy musimy to ręcznie dopasowywać albo corner pinem te elementy, które wkładamy w obraz, albo poprawiać po prostu ręcznie na krzywych kamerę.
Ostatnio miałem ciekawostkę, trafiłem na taki pack, właśnie wracając też trochę łącząc Unreala, że ktoś zrobił cały pack gridów pod obiektywy, nie pamiętam czy anamorficzne, czy w ogóle jakieś różne rodzaje obiektywów, do Unreala, że po prostu ładujesz i ustawiasz sobie kamery tak, jak masz obiektyw jakby w rzeczywistości, nie? Odsurowujesz też jakby... Też są sposoby, gdzie łączysz właśnie te rzeczy, że tak powiem, analogowe i już takie stricte cyfrowe, nie? Jak to na Rio.
Słuchaj, a jak wygląda dzień takiego kompo?
No, ja pracuję w 80% zdalnie, tak? Czyli do wytwórni jeżdżę na jakieś konsultacje, jeżeli zaczynamy nowy projekt, to wpada tam, żeby zobaczyć, co jest do nowego do zrobienia, skonsultować, pomóc ewentualnie nad jakimś problemem, który wspólnie staramy się rozwiązać. No i co? Wstaję rano, piję kawę, siadam do komputera, no i muszę pamiętać o tym, żeby robić często przerwy i prostować kości, tak? Bo jednak no, siedzenie non-stop w miejscu jest niezdrowe.
A masz jakąś wolność w wyborze tego, czym się danego dnia zajmiesz, czy raczej nie? Czy to jest odgórnie narzucone?
Masz na przykład kilka ujęć do zrobienia i możesz sobie tak, żeby nie wkopać się w jednym, jakby przełączać się.
Tak. To jest też często tak technika, jeżeli mam jakiś problem z ujęciem, który już się ciągnie parę dni, to lepiej, żeby od niego odpocząć, odstawić je na chwilę, żeby ono sobie tam dojrzało i zająć się czymś innym, tak? Zrobić coś innego, pchnąć jakieś inne ujęcie do przodu i wrócić bo później do tego problematycznego i wtedy jest prościej je dokończyć, bo jak się zablokujemy nad jednym ujęciem, które nam nie pozwala zasnąć w nocy, to jest problem. To wtedy lepiej zrobić coś innego, ruszyć do przodu, mieć satysfakcję, że jest, coś się udało zrobić.
I często jest tak, że wracasz i nagle jest jakieś, pojawia się rozwiązanie.
Tak, oczywiście. Nie ma problemu do jej rozwiązania, tylko potrzebny jest czas, tak, którego czasami nie ma.
A pamiętasz jakieś takie ujęcie, które właśnie sprawiło ci taką trudność?
Przy Republice Dzieci... Mieliśmy do wstawienia na moście, znaczy to było takie ujęcie, że dzieci szły przez most i most miał deski, tak? Ale my, żeby zbudować to napięcie, że tam jest niebezpiecznie, to musieliśmy pozbyć się tych desek. One po prostu szły na zielonych dechach, a my musieliśmy wyciąć te deski i wstawić tam po prostu dziury prześwitujące, po prostu żeby było widać tam, że jest przepaść, tak? No i to było dosyć trudne ujęcie, bo kamera, był szwęk kamery, kamera się ruszała. Mieliśmy dziury porobione już przez naszego kolegę, który je zmapował cały most i zrobił te dziury i tak dalej. No ale tak, potrzebny był tracking. Tracking nie chciał siedzieć, tak? No niestety deski te tam pływały, nie chciały się trzymać.
Bo właściwie warto chyba też wspomnieć, że ten tracking jest taką w ogóle podstawą, nie? W ogóle bazą, że jeżeli tracking jest słaby, no to później wszystko jakby...
Tak, to trzeba zacząć właśnie od tego trackingu i no to też w idealnym świecie no to jest jedna osoba, która się specjalizuje tylko w trackingu i ona ma już obcykane, wie wszystkie problemy, które może spotkać i robi go idealnie i to się zdarza, że dostajemy idealnego tracka i nic nie musimy poprawiać, tak, że siedzi wow, jest grobota, nie? I wtedy to jest przyjemność, bo idzie wszystko jak spadka, ale to jest rzadkość. No i to było ujęcie problematyczne, bo jeszcze te dzieciaki szły, był ten green, można było tam posłużyć się kluczem, żeby szybko to wykluczować, ale też było potrzebne roto, więc no było to dosyć karkołomna, ale satysfakcjonująca oczywiście praca. Gdy na końcu wyszło, że jest, udało się, tak?
Ile zajęło ci zrobienie tego ujęcia?
Już nie pamiętam w tej chwili, ale czasami jak są takie naprawdę wymagające ujęcia, to potrafi zejść tydzień czasu.
Na jedno ujęcie, nie?
Tak,
na jedno ujęcie. No. No ale znam takie przypadki, że i miesiącami nie siedzą czasem, ale to już takie jakieś...
Tak, to już są, jeżeli no, ujęcie już wymaga dużo CGI, no to wtedy już szpece, specjaliści od grafiki trójwymiarowej siedzą i dłubią, tak? I te testy, no trzeba też się przyzwyczaić do tego, że nigdy praktycznie ujęcie, które zrobimy, nie przychodzi za pierwszym razem. Zawsze są jakieś uwagi, zawsze coś tam się znajdzie i dobrze, że jest supervisor, który patrzy na to z boku i widzi to, czego my już nie widzimy, tak? Bo my możemy już skupiamy się na jakimś tam fragmencie kadru jednym, a coś wychodzi gdzieś zupełnie gdzie indziej, tak? No i trzeba być odpornym na tą ilość uwag i wersji i też być przygotowanym na to, że może koncepcja się zupełnie zmienić. I robimy wtedy od początku jeszcze raz, tak?
Też dopytam cię, bo nie jesteś jedynym kompo, który pracuje przy projekcie zazwyczaj pewnie, czy...
Nie. W wytwórni ogólnie jest teraz chyba 6 osób czy 7 i wszyscy kompią w jakimś tam zakresie. Oczywiście niektórzy są lepsi tam w tarkowaniu, niektórzy są bardziej specjalistami w grafice trójwymiarowej. No ale jak jest projekt i wymaga zaangażowania całej ekipy, no to wszyscy siedzimy i robimy kompo. Jeżeli ktoś ma jakiś problem, to oczywiście próbujemy go wspólnie rozwiązać albo znaleźć jakąś inną ścieżkę szybką, żeby osiągnąć dany efekt.
Robisz całościowo to ujęcie, czy raczej to jest tak, że robisz część ujęcia i to idzie do kogoś innego, kto jest specjalistą w czymś innym i potem to wraca do ciebie, czy raczej nie? Czy raczej to jest całościowo, bierzesz się za wszystko?
No to zależy.
W większości chyba jednak składasz pod jakby bardziej już taką ostateczną wersję. No
tak, kompozytor powinien dostać już wszystkie elementy gotowe, czyli tracking powinien... Przynajmniej ten podstawowy już powinien być gotowy, powinny być też maski, roto, ale to jest idealny świat. Jesteśmy tylko kompozytorem albo aż kompozytorem, no to już nie będziemy roto robić, tak? Bo czasami trzeba i musimy to umieć, tak? Albo też wytrakować jakiś element, no też to jest konieczne. Też zrobić klucz z green screena albo blue screena. No i na końcu ten etap chyba najtrudniejszy, złączenie tych wszystkich elementów, tak żeby to była spójna całość i to już jest takie właśnie pogranicze artysty i rzemieślnika, tak?
Dobrze, że do tego przyszedłeś, bo jakie według ciebie są takie cechy, które powinna mieć osoba chcąca zacząć się parać tym zawodem?
Przede wszystkim pasja, tak? Jak to mówi przysłowie, wybierz pracę, którą kochasz i nie przepracujesz ani jednego dnia więcej w twoim życiu, tak?
Oj, to bym dyskutował trochę, ale tak, nie, no wiadomo.
Naprawdę chyba jest odwrotnie, tak? Jeżeli twoja praca jest pasją, to pracujesz cały czas.
To jeszcze gorzej jest, tak.
No i to się wiąże właśnie z tą wytrwałością, bo tak jak mówiłem, rzadko kiedy ujęcie przychodzi za pierwszym razem, musimy być przygotowani na wiele poprawek, też zmiana tej koncepcji. Jest to też praca precyzyjna, wymaga dokładności, więc jeżeli zwracamy uwagę na detal, na szczegół, no to tak, no to jest naprawdę przydatne. Programów, żeby się nauczyć reszty, czyli żeby się nauczyć jakichś tam programów, no to jest tylko kwestia czasu, tak? Więc jeżeli mamy tą pasję, to tą wytrwałość...
I kamienne dupsko, żeby
tak, tak, no. W miejscu przy komputerze. No i jakieś tam poczucie to estetyczne i kolorów, no to już z górki, tak? Reszty możemy się już nauczyć.
A to jeszcze tak dopytam, bo o ile chodzi o Adobe, nie, no to ten próg wejścia nie jest wcale tak ciężki. To jak się zabrać za Nuka?
No właśnie, ja lubię uczyć się na żywym materiale. Czyli jeżeli mam coś do zrobienia i muszę użyć do tego Nuka, no to siedzę i szukam konkretnych rozwiązań, na przykład w sieci, w tutoriale, tak? Albo od kolegów starszych stażem po prostu się pytam, tak? Jak to najszybciej, najlepiej zrobić, jakie są na to rozwiązania. No i to jest chyba też właśnie fajne w tej pracy, że nie ma takiej stagnacji, że chyba nigdy nie powiem, że nauczyłem się Nuke'a, znam całego Nuke'a, no to jest chyba niemożliwe, tak? Albo że znam już wszystkie programy do kompozycji, tak? I jestem już masterem. No, to nie, to jest ciągły rozwój. Cały czas jest coś do nauczenia, cały czas jest coś nowego. No i to jest fajne, że to jest niekończąca się droga, tak? Cały czas można się rozwijać.
Przez ten rozwój odkrywać kilka dróg tych rozwiązania, jakby na jeden jakiś mały nawet problem możesz to rozwiązać w kilka sposobów, znając nawet funkcjonalność jednych, dwóch, trzech programów i wiesz, że to można...
Tak, często się łączy programy.
Jedno, no właśnie.
Na przykład do planar trackingu najlepsza moim zdaniem jest Mocha. Nuke też ma planar tracking, ale on nie jest taki dobry. On tam można zęby sobie połamać, poprawiając niektóre rzeczy po Nuke'u, więc Mocha moim zdaniem ma w tej chwili chyba najlepszy algorytm do planar trackingu na rynku.
Ostatnio widziałem, że wprowadzili jakieś też mocne update'y do 3D bezpośrednio kamery trackingu.
Tak, bo ja tam tylko używam planar trackingu, ale też można ponoć trackować kamerę 3D. No jest, polecam się nauczyć, na pewno się przyda.
Tak, zwłaszcza, że jest dostępna taka wersja podstawowa w Afterze już wbudowana.
Dokładnie tak, bo After nie ma planet trackingu w sobie, ale zintegrował właśnie Mockę i można wywołać Mockę bezpośrednio z Aftera i otworzyć taką podstawową wersję, gdzie już ten tracking jest na dobrym poziomie.
Nie? I tak jak mówisz, rzeczywiście działa to bardzo fajnie. Ja to też od siebie tak dodam, że wydaje mi się to, co ty mówiłeś, że praca na tym żywym materiale jest bardzo ważna, bo... robiąc same tutoriale, to tak naprawdę uczymy się zrobić tylko i wyłącznie tego tutoriala. Tak. Przeniesienie tej wiedzy potem na jakiś projekt jest cięższe, a jak już się zacznie pracę faktycznie nad projektem i szuka się rozwiązań tych problemów, na które natrafiamy, to mam wrażenie, że wtedy to jest o wiele bardziej efektywne.
Tak, i też zapamiętujemy wtedy lepiej to, tak? Bo tutoriale oglądniemy, nie wiem, tam tydzień czasu, już nie pamiętamy tego, tak? A jeżeli pracujemy na żywym materiale, no to wtedy już przyswajamy tą wiedzę na stałe jakby, tak? Ja pamiętam moje pierwsze zlecenie w kompozytingu i to była bajka Daniela z Duńczyka, Jak uratować mamę. I z tego ja tam trafiłem na ostatni już etap produkcji, postprodukcji, który tam trwał rok czasu, ale wiem, że oni tworzyli ją bardzo, bardzo długo. I tam pracowaliśmy na Afterze. Tam robiliśmy do kompo jeszcze, pamiętam, na Afterze i to było moja pierwsza styczność jakby z postprodukcją już w branży filmów, bajek, animacji. I pamiętam, że załapałem tą robotę przez to, że znałem Aftera, tak? Bo wcześniej robiłem tam motion design na zlecenie, miałem już jakieś tam portfolio. Po prostu odpowiedziałem na ogłoszenie, poszedłem na rozmowę i nie wiedząc jeszcze tak naprawdę, miałem podstawy do kompozytingu, ale tam się dopiero wiele nauczyłem, tak? Od kolegów, rozwiązania jakieś i tak dalej. I to była o tyle specyficzna produkcja, że postacie były rysowane tradycyjnie, a cała scenografia była renderowana w 3D. I naszym zadaniem było połączyć te postacie rysowane tradycyjnie z tymi renderami, no co było troszeczkę karkołomne, bo ten zgrzyt był bardzo duży między CGI tam, a tradycyjnym rysowaniem. No ale jakoś to tam wyszło.
Właśnie to, co mówiliśmy na początku, nie? Chyba bardzo ciężko to oko widzi, nawet jeżeli poziom jest wysoki tych renderów, nie?
Tak.
I tu jest zadanie tego kompozytingu, żeby jak najbardziej to tak zniwelować.
Tak, no a tutaj łączenie tych elementów trójwymiarowych, które były praktycznie fotorealistyczne z rysunkiem tradycyjnym 2D, było dosyć ciężkie, żeby oszukać tego widza. No nie dało się do końca go oszukać.
A tak? To jest ciekawe, wiesz co, bo... w tej chwili mówimy o kompozytingu w dzisiejszych czasach, czyli w dużej mierze on jest cyfrowy. Ale to nie jest nowoczesna metoda pracy, prawda? Bo kompozyting sięga tak naprawdę w sumie początków kina.
Tak, dokładnie, początku kina. No, ogólnie ja podziwiam te filmy, gdzie wszystkie efekty były robione już na planie. Więc to na ich się wychowałem i to było dla mnie arcydzieło. Czyli na przykład The Thing, tak? Te wszystkie potworki horror, no, były zrobione na planie jakieś tam roboty, maszyny i tak dalej. Tradycyjna metoda tego kompozytingu, no to było już łączenie klisz po prostu ze sobą, tak? Czyli tam, gdy maski trzeba było zrobić, no to ktoś siedział i dłubał, tak? Po prostu. No ale większość efektów starali się robić na planie, no i to miało też swój urok, że no też to było dobre doświadczenie też dla aktorów. Aktorzy, gdy grali w rzeczywistej scenografii, no to podejrzewam, że mogli się lepiej wczuć w rolę niż teraz, gdy grają wszystko na green screenie, tak?
Tak, totalnie nie wiesz, do kogo gadasz i gdzie stoisz, nie?
Tak, no to teraz no, aktor musi mieć dobrą wyobraźnię, żeby sobie wyobrazić, co się dzieje na planie. No, ratunkiem są ekrany LED-owe, tak? Mają one oczywiście swoje ograniczenia, ale to też donosi dużo na planie filmu, no bo aktor po prostu widzi scenografię, tak? Można się lepiej wczuć. Dla nas jest to czasami też mniej roboty, bo wszystkie green screeny, blue screeny dają spira, czyli taką poświatę koloru na aktorach, no, którą musimy się pozbyć, tak? Czyli jest taka zielona albo niebieska poświata, a musimy ją usunąć i dopasować te kolory tak, żeby współgrały z tłem, które wstawiamy zamiast tego green screena. Przy LEDach tego nie ma. LED fajnie świeci, oświetla aktora i mamy to z głowy. No ale jeżeli okaże się, że coś trzeba jeszcze dodać, no to niestety czeka nas roto aktora. Tak?
No czyli... właśnie, to chciałem powiedzieć, że tu jest ta różnica, że na LEDzie, kiedy masz to, co wychodzi, no to już właściwie masz to co miałoby być, nie? Tak. I to jest jakby produkcyjnie się różni, że jak się robi na LEDzie, no to przed nagraniem już musisz wiedzieć, co tam chcesz, wstawić to tło czy jakąś inną scenografię i jakby, żeby to już była wizja tego wcześniej. Na greenie z kolei jest trochę też inaczej, że masz większą niby swobodę zrobienia tego, zmiany czy czegokolwiek, natomiast też jest większe pole do w ogóle tych zmian, że nie do końca na początku mogą wiedzieć, co oni tam chcą, nie? Później na tym greenie i tu się zaczyna później wyobraźnia i ilość iteracji.
Tak, więc greeny jeszcze nie odchodzą do lamusa, tak? Nie odchodzą do historii, zostaną chyba jeszcze z nami na dłużej. LEDy jeszcze ich nie wyprą. W LEDach oczywiście mamy silnik też, który musi działać w real time, tak? Czyli tam musi, najczęściej to jest Unreal, tak? Który generuje nam obraz w czasie rzeczywistym, który reaguje też na ruchy kamery, to też jest ograniczenie, bo no, nie da się osiągnąć jeszcze takiego super fotorealizmu w tym czasie rzeczywistym. Tak? To się oczywiście zmienia. Postęp technologiczny, moc obliczeniowa rośnie, więc no, zobaczymy, co przyniesie przyszłość.
Zapytałem cię wcześniej o ten najcięższy ujęcie, nad jakim pracowałeś, a miałeś jakiś taki projekt, z którego jesteś szczególnie dumny?
Coś, co najbardziej ci bolało.
Może tak. Nie. Nie, znaczy wszystkie projekty, które robię teraz, patrząc na nie, chciałbym coś tam poprawić, otworzyć jeszcze raz, coś zmienić, coś dodać, coś zrobić lepiej, więc nigdy nie jestem w 100% usatysfakcjonowany ze swojej pracy, no ale trzeba kiedyś to oddać, trzeba to kiedyś skończyć, tak? Więc to jest jakiś tam kompromis zawsze z tym, co jeszcze mógłbym zrobić, a co już trzeba oddawać i dawać do oceny, nie? No ale z takich, no, ogólnie to ja lubię pracować przy jakichś małych budżetach, jakichś amatorskich animacjach, które też w wytwórni mamy studio animacji poklatkowej. I tam często się fajne rzeczy dzieją, bo tam mamy dużą swobodę. Możemy wymyślać efekty i dopasowywać do obrazka różne rzeczy. Robiliśmy tam Astrę. To była fajna bajka o siostrze, która leciała w kosmos. Polecam oglądać, to jest krótki metraż. I tam właśnie też dużo efektów było już też kręconych na planie, bo były jakieś maziaje kosmiczne. Kosmos był na przykład robiony w akwarium, były tusze rozpuszczane, był w akwarium, to było nagrywane i my później to łączyliśmy z obrazem. Ale
ja, spoko.
paradoksalnie przy takiej animacji poklatkowej jest więcej roboty niż z filmem. Bo w filmie musimy dotknąć wycinek filmu, tak? Czyli film trwa na przykład tam 1,5 godziny i tam załóżmy, że 10 minut to są efekty, więc to...
No tak, a tu masz...
Tak, a jak jest bajka, to musimy dotknąć każdą klatkę praktycznie.
Całość,
bo,
tak,
tak. Tak, bo tam są rigi, tak? Czyli tam są po prostu te kraniki, rigi przyczepione do postaci, których z każdej klatki, z każdego ujęcia musimy usunąć, tak? Oczywiście dostajemy clear plate, czyli... Jeżeli jest statyczne ujęcie, to pół biedy, bo mamy jedną klatkę, gdzie nie ma postaci, nie ma tego riga. Druga klatka jest postacią rigiem, no i można to łatwo usunąć, tak? Ale wystarczy, że kamera się już będzie ruszać. Są takie krany, takie mechanizmy, które pozwalają powtórzyć idealnie ten sam ruch kamery, tak? Ale no, na przykład pamiętam, że był taki problem, że była podłoga w studiu animacyjnym drewniana. I drugi ruch kamery, jak ktoś stanął na podłodze, stół się ruszył i już nie siedziało, tak? No więc jest dużo pułapek, tak? Które po drodze mogą się nam po prostu wyjść i będzie problem później przy kompozytingu. Ale wracając do tematu, no to z takich prestiżowych rzeczy, no to chyba Chłopi, tak? Bo Chłopi zostali, byli nominowani do Oscarów, więc no miałem zaszczyt tam pracować, cała ekipa miała też zaszczyt pracować przy paru ujęciach do Chłopów. No i tyle.
Nie, no to tyle, aż tyle.
To aż tyle, nie?
No właśnie. No.
Gdybyś mógł pracować nad dowolnym projektem na świecie, to co to by było? Masz jakieś marzenie takie związane ze swoim fachem?
Tak, w sumie mam, tak. Czyli znaczy, jestem fanem komiksów i mam nadzieję, że kiedyś dojdzie do realizacji Thorgala, tak? Jeżeli będzie kiedyś realizowany Thorgal w formie serialu albo filmu pełnometrażowego, no to bym był przeszczęśliwy móc uczestniczyć w tym projekcie, tak? To jest takie moje marzenie i mam nadzieję, że kiedyś się zrealizuje. A jeżeli chodzi o... Bardziej bym powiedział, gdzie chciałbym pracować, a nie nad czym, to chciałbym pracować nad plażą w busie z dostępem do szerokopasmowego internetu.
Okej.
Okay. Jak jest pogoda, czy jak się robi lato, to robimy sobie taki mały van life i mam starego Volkswagena T3. Nie jeżdżę daleko. Jeszcze się nie odważyłem jechać na Bałkany. Gdzieś tam jedynie Czechy i po całej Polsce, bo często wracam na lawecie, więc... No, on ma już ile? 40 lat ten samochód, więc...
Staruszek nie daje rady zawsze.
No, ma prawo.
No ale mam sentyment do ten samochód. Jak zawsze, no zawsze jak się mija też to trójkę na trasie, to wszyscy machają sobie. No a jakbym jechał tę czwórką, no to raczej ekipy budowlane by się mijało w tę czwórkę, nie? A w tę trójce no zawsze jest ten fame taki, tak?
A zdarzało ci się pracować na takiej trasie?
Tak, zdarzało mi się i to było też takie śmieszne, że pamiętam, miałem jakieś tam ujęcie dosyć takie krwawe, gdzie tam jakieś rozbryzgi krwi robiłem. Siedziałem gdzieś na Mazurach na jakiejś tam plaży, w busiku. Tam się... No minus był taki, że był mały monitor, tak? Ale no to są jakieś kompromisy zawsze wtedy. Ale robiłem to ujęcie, a tam za oknem jakieś dzieci sobie biegają, bawią się, plaża, nie? A tu tam krew pryzga na monitorze. Najbardziej komfortowe warunki to jednak są przy biurku z dobrze skalibrowanym monitorem, gdzie wszystko widzimy, tak, gdzie nic nam nie przeszkadza. Ja ogólnie jestem sobą, ja pracuję po zmroku, tak? Ja wtedy jestem najbardziej skupiony. Rano nie daję rady po prostu. No i też taka rada, żeby właśnie nie walczyć ze swoją naturą. Jak ktoś jest porannym słowikiem, no to niech pracuje sobie rano, spoko. A jak ktoś jest sobą, no to wieczorem, bo wtedy to wychodzą najlepsze rzeczy. Nie?
A to jest bardzo cenna rada, bo jakby nie było, to ciągle jest praca koncepcyjna.
Tak. No i jak się zmuszamy do koncepcji, no to wtedy te pomysły przychodzą w bólu, tak? Lepiej, żeby przychodziły... miły i przyjemny sposób przy okolicznościach natury jeszcze najlepszych.
Tak, to właśnie chyba już wiemy, jak mniej więcej odpoczywasz, ale to też tak właśnie wracając, niby odpoczywasz, ale masz inny sposób na pracę po prostu, tak?
No to czy staram się jednak tej pracy nie zabierać, ale czasami nie ma innego wyjścia, bo jeżeli jest jakiś projekt na patelni, no i trzeba skorzystać z tej pogody i jechać, no to czasami się zabiera tą pracę ze sobą, ale staram się tego nie robić jednak, nie? Więc to są już takie ekstremalne sytuacje. A jeżeli zabieram tę pracę ze sobą, no to kawiarenki tak w busiku sporadycznie i nie więcej niż na przykład 3-4 godziny dziennie. Tylko że nie zawsze też się da, bo te większe studia postprodukcyjne no jednak wolą, żeby człowiek siedział u nich w studiu, w biurze. No, z tego względu, że to są często materiały jakieś tajne, które nie mogą wypłynąć na zewnątrz. Podpisuje się oczywiście klauzule poufności i tak dalej, i tak dalej. Zmieniła to troszeczkę pandemia, tak? W pandemii, gdy wszyscy szli na zdalny, to były narzędzia, żeby łączyć się z tymi kompami zdalnie. No ale to też było ryzyko dla studia, że coś może wypłynąć, bo zawsze można, mimo że tam była sieć zamknięta, że nie można było plików przegrać nigdzie na swój komputer. Wszystko odbywało się na zdalnej maszynie u klienta jakby, tak? Czyli tam gdzieś w studiu. No to zawsze można było komórką nagrać to, co się dzieje na ekranie, tak? No to wtedy jest ryzyko, że coś może wypłynąć, tak? Więc no... Nie zawsze.
Ale w sumie w studiu chyba też jest takie ryzyko, czy nie? Czy komórki gdzieś lądują zamknięte w sejfach?
Nie wiem, bo w wytwórni tutaj wrocławskiej nie mamy aż takich restrykcji, tak? Nie pracujemy nad żadnymi tam wiedźminami i tak dalej, gdzie Netflix pilnuje tego bardzo mocno, gdzie mają, więc tutaj mamy bardziej lokalne produkcje. Aczkolwiek przy chłopach no też musieliśmy uważać, żeby nic nie wypłynęło, tak?
Odnośnie odpoczynku i nawiązując do tych do początku twojej drogi w grach i jeszcze też jakieś gry, masz czas na taką rozrywkę, czy...
No niestety tak, czyli...
Czemu niestety?
No bo to jest pułapka, tak? Bo jak praca jest przy komputerze, gry znów siedzi się, tak? No to jest już niezdrowe. No trzeba jednak ten balans mieć i odejść od tego w końcu komputera i robić coś innego. No bo to prędzej czy później odbije się na zdrowiu, tak? Bo no jednak trzeba ten balans trzymać. Ja też morsuję w zimie. Lubię wchodzić do zimnej wody, tak? To jest taka mała śmierć. Ale po wyjściu jest taki zastrzyk endorfin, człowiek jest szczęśliwy i wszystko jest piękne, tak? Więc polecam. Namawiam za każdym razem moją ekipę w wytwórni, żeby ze mną weszło do tej zimnej wody. Nie mogę nikogo przekonać. Nie da, że są twardzi po prostu. Może kiedyś mi się uda.
Miejmy nadzieję. Słuchaj, ale tak mi przyszło takie pytanie do głowy. Jak oglądasz jakieś filmy, seriale, to udaje ci się wyłączyć tą swoją pracę, czy jednak masz tak, wiesz, że kurczę, tutaj, a tu nie siedzi, a tu maska wyszła, tu
no
coś.
Tak, ciężko. Ciężko, zwracam uwagę, tak? No, to jest mimo woli, to jednak się dzieje, że jednak oglądam to i patrzę na te rzeczy i szukam też już intuicyjnie, że coś zepsuł, czy coś jest nie tak. Często widzę oddychające trupy na planie gdzieś tam.
Czy mrugające oczy. A tak, przeszkadza ci to w odbiorze filmów, seriali, czy...
No właśnie, czy da się z czasem odciąć się od tego i po prostu, wiesz, oglądać?
Czasami film, tak, czasami to przeszkadza i dlatego na przykład boję się wejść w game deva, bo boję się, że jak zacznę robić coś przy grach, to już stracę przyjemność z grania. Ale nawet najbardziej wyrafinowane efekty specjalne nie zastąpią po prostu dobrej fabuły, tak? Więc jeżeli film po prostu... nie ma dobrej fabuły, no to i tak się nie wciągnę, tak? A jeżeli ma dobrą fabułę, to efekty jakby są specjalne, są jakby uzupełnieniem tego dobrego filmu, tak? I tak ostatnio widziałem dobrą animację, Pantheon, taką cyberpunkową, polecam ją strasznie. To jest seria, chyba ma dwa sezony, ale jest bardzo spójna i fabuła... I fabuła bardzo nawiązuje do naszej możliwej przyszłości, która może się wydarzyć.
Okej.
Okay. I nie wiem dlaczego, ona jest ogólnie na Prime Video, ale nie w Polsce. I też w wielu krajach jej nie ma. Jest chyba gdzieś tylko w USA albo w Australii.
Ale to VPN pomoże.
Tak, tak.
No to już jesteś kolejną osobą, która poleca tą animację rzeczywiście.
No, bo... To...
A jak jeszcze raz jak pan...
Tak, no bo myślę, że ona będzie kanoniczna. Będzie na poziomie Matrixa i pozostałych innych dobrych po prostu animacji. A z filmów, które ostatnio dobrych widziałem, to jest Strange Darling. To jest taki właśnie nietypowy film, bo on jest fajnie wystylizowany. On jest zrobiony jak na taki slasher, thriller z lat 70. I to czuć, tak? I tam jest ładnie, ja operuję, ładnie grają kolory. Mimo, że no, efektów tam nie ma dużo, ale fabuła bardzo się broni.
Okej, okay,
kurczę, no, bo te efekty niestety czasem dla efektów tylko.
Tak, no czasami jest przerost formy na treścią, tak? No więc czasami film jest przeładowany efektami, no to jednak to musi się bronić dobrym scenariuszem, dobrym montażem, fabułą, a efekty są tym dodatkiem, które mogą podbić jedynie wartość tego filmu.
Zresztą coraz częściej wytyka się tą różnicę w jakości efektów w dzisiejszym w kinie, a w tym sprzed 15 lat. Bardzo często czytam, nie wiem, pierwszego Iron Mana porównuje się z dzisiejszymi produkcjami Marvela, bo głównie Marvela się tu wyciąga, prawda, pod tym względem, więc...
No tak, tam jest dużo efektów.
Tak, tam jest dużo efektów.
Przedwczoraj oglądaliśmy Con Air z Nicolasem Cage'em. Gdzie oni, ta banda przestępców leciała samolotem, nie? I później przyjęli ten samolot. I powiem wam, jakie tam wybuchy. Jezu, przecież one, no dlatego one się trzymają, bo to są były prawdziwe wybuchy.
Tak, nic nie zastąpi.
I dlatego do tej pory ty oglądasz i to super wygląda po prostu naturalnie.
Dokładnie, nic nie zastąpi no, tych efektów zrobionych na planie. Wszystko, co będzie zrobione z CGI, no, będzie próbowało tylko naśladować tą rzeczywistość, tak? I to, co jest zrobione na planie, no zawsze będzie wyglądało lepiej.
No dobra, to co?
Na tym, że najlepsze VFX-y to nie są VFX-y, tylko prawdziwe wybuchy.
Tak.
No dobra, no słuchaj, dziękujemy ci bardzo, że znalazłeś czas, żeby z nami porozmawiać. Na pewno trzymamy kciuki, żeby ten Torgal się kiedyś ziścił i żebyś mógł przy nim popracować.
Dzięki wielkie za rozmowę.
Dzięki również, miło było. Może spotkamy się za rok, zobaczymy, jaki będzie postęp w AI, tak?
O.
No właśnie.
Dobra, no dzięki i trzymaj się.
Na dodatek małe ogłoszenie. Jeżeli jesteś twórcą, twórczynią z branży postprodukcyjnej, producentem, reżyserem, kolorystą, operatorem, operatorką, masz doświadczenie, lata praktyki, kilka inspirujących historii i chcesz podzielić się nimi w naszym podcaście, napisz do nas na Instagramie albo na maila lifeafterrender@gmail.com. Nie mamy deadline'ów, NDA czy owocowych czwartków, ale zawsze chętnie porozmawiamy i dowiemy się o szczegółach twojej pracy. Pamiętajcie stawiać gwiazdki na platformie, gdzie nas słuchacie, klikajcie lajki, subskrybujcie, podsyłajcie znajomym, a my będziemy dalej dzielić się z wami ciekawostkami i wiedzą z branży oraz zapraszać kolejnych gości na rozmowę. I now render this final solution. No, that's not what you want to do, but that's just the way that it is.